GPS. Globalny punkt spojrzenia.
Szanowni Państwo, przy mikrofonie Grzegorz Gil. Zgodnie z zapowiedzią wracamy do Państwa, mówiąc o prywatyzacji przemocy, o specyficznym środowisku Ukrainy, konfliktu na Ukrainie, który generuje popyt na zagranicznych bojowników, ale jednocześnie mamy tutaj całą historię związaną z hurtowym łamaniem prawa międzynarodowego przez Federację Rosyjską. Federację Rosyjską, która próbuje utrzymać oczywiście na powierzchni i sięga po między innymi te instrumenty związane z prywatyzacją bezpieczeństwa. Myślę, że nie muszę Państwu przypominać nazwa Grupa Wagnera. Nie do końca wiadomo, skąd ta nazwa pochodzi, ale mamy na łączu telefonicznym naszego gościa. Pani doktor Anna Dyner, dobry wieczór. Dziękuję, że zechciała Pani pomimo późnej pory do nas dołączyć. Mam pytanie, Pani doktor, ponieważ jakby to jest coś, co może interesować nas, naszych słuchaczy. To znaczy, na ile 24 lutego 2022 roku jest datą graniczną, pewnym punktem przełomowym, momentem przełomowym w postrzeganiu prywatnych podmiotów tego typu grupy Wagnera przez reżim polityczny w Rosji?
Ja myślę, że to nie jest data przełomowa, dlatego że jeśli popatrzymy na to, w jaki sposób te prywatne firmy wojskowe były wykorzystywane przez państwo rosyjskie, bo rozmawiamy nie tylko o grupie Wagnera, a tych prywatnych firm wojskowych jest kilka albo nawet kilkanaście, też ich historia była różna, to widać wyraźnie, że one były wykorzystywane. Były wykorzystywane również w regularnych działaniach zbrojnych, choćby w Syrii, choćby w Libii. Były wykorzystywane do ochrony interesów, które rosyjskie duże kompanie państwowe prowadziły, choćby w Afryce czy w Ameryce Południowej. Więc ja bym nie powiedziała, że ten 24 lutego zeszłego roku był taką datą przełomową. Natomiast zdecydowanie upadło pewne tabu związane z prywatnymi firmami wojskowymi, bo nieformalnie było wiadomo, że chociaż jest zakaz prawny funkcjonowania tego rodzaju, nazwijmy to, przedsiębiorstw, to nie tylko, że było ciche przyzwolenie, ale wręcz wsparcie ze strony państwa. Nie jeden raz się podkreślało, że Wagnerowcy, właśnie ci, którzy brali udział w potyczkach choćby na Bliskim Wschodzie czy w Afryce Północnej, byli leczeni w wojskowych szpitalach rosyjskich, że tak zwany szef kucharzy Putina, pan Prigorzyn, on też miał bardzo dużo do powiedzenia, jeśli chodzi o politykę Rosji. Był choćby w trakcie rozmów z generałem Haftarem, czyli w zasadzie próbował współkształtować politykę.
Libia, prawda?
Odnośnie do Libii, tak. Więc widać wyraźnie, że jakby te prywatne firmy wojskowe, one rosły w siłę, ale też rosły w siłę dlatego, że rosła w siłę i pozycja sił zbrojnych rosyjskich w strukturach elity władzy, ona się umacniała. A warto zwrócić uwagę, że te prywatne firmy wojskowe przede wszystkim są tworzone przez byłych wojskowych, którzy jednak mają całkiem spore doświadczenie w prowadzeniu różnego rodzaju działań zbrojnych.
No tak, to wszystko prawda, natomiast jest jednak jakiś element fenomenu społecznego, biorąc pod uwagę rekrutację sił rosyjskich prowadzoną w zakładach karnych. Rosja ma w skali Europy i świata jeden z najwyższych wskaźników osadzonych. Ponad 320 osób na 100 tysięcy, jeśli dobrze pamiętam. A jeśli popatrzymy, zdaje się, na statystyki, no to walki o Bachmut to w dużej mierze jest kwestia związana właśnie z Wagnerowcami. Czy ja dobrze mówię? Czy i tymi niekoniecznie najlepiej przygotowanymi. To by też tłumaczyło pewnego rodzaju ślepy zaułek i impas. Ja mam pytanie, właśnie, Ukraina i to, na ile Rosja jest dzisiaj uzależniona, pani doktor, od wykorzystywania, no powiedzmy sobie, tej, nie wiem, półoficjalnej, nieoficjalnej armii prywatnej grupy Wagnera, by w ogóle posunąć się do przodu gdziekolwiek na tej linii 1500 kilometrów, gdzie front się gdzieś tam stabilizuje?
To jest w ogóle bardzo ciekawe pytanie, dlatego że Prigożyn choćby wielokrotnie oskarżał generała Gierasimowa, szefa sztabu Federacji Rosyjskiej, czy ministra Szojgu, ministra obrony, o to, że nie potrafią prowadzić tej z punktu widzenia Rosji specjalnej operacji wojskowej. Faktem jest, że Wagnerowcy są wysyłani w najtrudniejsze odcinki frontu i że oni mają bardzo często do wykonania najtrudniejszą, czarną, niewdzięczną robotę. Ale też tak jak wspomniałam, nawet ci, którzy zostali zrekrutowani, nazwijmy to w ten sposób, w zakładach karnych, oni też przechodzą innego rodzaju szkolenia, aniżeli ci świeżo zmobilizowani w dużych liczbach, z którymi Rosja też nie zawsze wiedziała, co zrobić, nie zawsze była w stanie...
Pani doktor, czy to jest trochę tak, że nawet jeśli ktoś jest kryminalistą, mordercą, no nawet kanibalem, bo takie informacje też gdzieś się przedostały, zresztą komentowane przez Prigożyna, nie wiem, czy dla żartu, czy na serio. W każdym razie, czy ci ludzie rekrutowani w kryminale, oni mają szkolenie być może inne, lepszej jakości, są bardziej doinwestowani niż powiedzmy siły regularne gdzieś tam rekrutowane na dalekim wschodzie Rosji?
Ja bym tego nie wykluczała, dlatego że w grę wchodzą olbrzymie pieniądze, które choćby grupa Wagnera dla swojego właściciela zarabiała. I to są ludzie, którzy są wyposażeni w o wiele lepszy sprzęt w porównaniu do przeciętnego, świeżo zmobilizowanego Rosjanina. Poza wszystkim właśnie to jest jeden wątek, o którym też myślałam, żeby wspomnieć. Jeżeli rekrutuje się wśród najcięższych przestępców, to wiadomo, że oni też mają, nazwijmy to, dość mocno przesuniętą linię moralną, co można, czego nie wolno. I po prostu często bardzo łatwo jest z nich zrobić maszynę do zabijania. Stąd też taka, nie inna rola tych osadzonych właśnie w ramach prywatnych firm wojskowych. Ja tutaj zostawię na boku historię związaną z tym, że część z tych, którzy walczyli na froncie i którym darowano wyroki, wraca do Rosji. Myślę, że Rosjanie będą jeszcze żałować tego rodzaju postępowania i będą mieli z tym olbrzymi problem. Ale to zostawmy na boku, dlatego że w zasadzie przepraszam za okrutność, ale trochę na to państwo rosyjskie zasługuje.
Rozumiem.
Wracając jeszcze do poprzedniego pytania, kwestia jest tego rodzaju, że Prigożyn wielokrotnie krytykował właśnie, nazwijmy to, oficjalne czynniki wojskowe rosyjskie za sposób prowadzenia tej operacji. Natomiast w odwecie, nazwijmy to w cudzysłowie, choćby Gierasimow wielokrotnie podkreślał, że grupa Wagnera nie jest częścią regularnych sił zbrojnych Federacji Rosyjskiej. Tu jakby oczywiście pokazując inny status. Ciekawa jestem, kiedy i jak szybko w Rosji rozpocznie się dyskusja choćby o tym, żeby nadawać status weterana tym, którzy walczyli właśnie w ramach prywatnych firm wojskowych, czyli w zasadzie jako najemnicy, a nie jako regularni żołnierze.
No tak, bo przecież prawo rosyjskie, zdaje się, kodeks karny z 1996 roku zakazuje, więc dlatego nikt się nie przyznaje do tego, że taka organizacja w ogóle istnieje. Ja dotarłem, przygotowując się do naszej audycji, o tym mówiła pani doktor, że jakby kwestie degradacji moralnej, deprawacji, no nie chcę używać mocnych słów, ale ze zwierzęcenia związanego z tym, kim są ci ludzie bardzo często wychodzący z kryminału, to też jest istotne, ponieważ grupa Wagnera i tego typu ugrupowania według naukowca Frederica Laloux to jest organizacja typu czerwonego, to znaczy organizacja podobna do, w sensie istoty, do gangów i do mafii. To znaczy, że tam nie ma w ogóle żadnych skrupułów, nie ma żadnej moralności. Hierarchia zależy od tego, jak mocny masz autorytet. Związki nie są specjalnie rozbudowane, pielęgnowane, nie ma żadnych sentymentów. Siła jest wyznacznikiem ról. Organizacja, co ważne, typu czerwonego, ma pewien problem z planowaniem strategicznym. Bardziej funkcjonuje w sensie reaktywnym. takie doraźne planowanie bez wyjścia w kierunku długofalowej wizji, która charakteryzuje organizacje żółte. W tym przypadku chcielibyśmy, żeby jak najdłużej mogło to charakteryzować siły zbrojne Ukrainy, a także zagranicznych bojowników. Zarysowała pani doktor nam, wydaje się, nabrzmiewający konflikt pomiędzy, w ramach siłowików, czyli w tym przypadku między innymi wywołany tym rozpychaniem się Jewgenia Prigożyna, który tak kuchennymi drzwiami troszeczkę się śmieje wszedł do polityki. Można powiedzieć, co oznacza doktryna Prigożyna, wejście do polityki kuchennymi drzwiami. Natomiast ja mam pytanie, pani doktor, ponieważ obserwujemy na bieżąco, że Grupa Wagnera to jest jednak pewien fenomen, to znaczy ja nazywam to rodzajem dyplomacji kryminalnej. Jej obecność w wielu państwach afrykańskich dzisiaj. Chyba nie jest to przypadek, że są to państwa w dużej mierze bogate w surowce naturalne. I proszę wybaczyć, ale jak widzę Ławrowa w państwie Eswatini z półnagim monarchą tego państwa, to tak trochę przy Prigożynie Siergiej Ławrow sam wygląda dosyć nago. Czy widzi pani w grupie Wagnera coś więcej niż wyłącznie zgraje bandę zwyrodnialców, a pewien programowy sposób na chociażby obchodzenie międzynarodowych sankcji?
Zdecydowanie tak. Tak jak wspomniałam na samym początku, dlaczego dla mnie ten 24 lutego nie jest przełomowy, jeżeli chodzi o prywatne firmy wojskowe. Popatrzmy na Republikę Środkowoafrykańską. Popatrzmy na pomnik Wagnerowców. To jest bardzo symptomatyczne. Popatrzmy, gdzie...
Pani doktor, przepraszam, czy to oznacza, że oni tam mają swój pomnik?
Tak, tak. Jest pomnik Wagnerowców. Walka z kolonializmem, coś do czego Rosja się odwołuje, pokazując też na tę wojnę. My też musimy wychodzić z pewnej bańki informacyjnej, w której my żyjemy w naszym świecie euroatlantyckim. W Afryce, na Bliskim Wschodzie czy w Ameryce Południowej jakby te kwestie są zupełnie inaczej postrzegane i Rosja to perfekcyjnie rozgrywa. My też musimy sobie z tego zdawać sprawę. Ale wracając, starcia w Syrii, starcia w Libii, niekiedy to były starcia na przykład między międzynarodowymi firmami wojskowymi. Z jednej strony byli to Rosjanie, z drugiej na przykład Amerykanie. To też jest odrębną kwestią. Natomiast faktem jest, że wszędzie prywatne firmy wojskowe, czy przez wszystkie państwa, na terenie których one działają, one często są wykorzystywane do, nazwijmy, takiej militarnej dyplomacji. To znaczy tam, gdzie nie można wysłać regularnych sił zbrojnych, ale chce się mieć kontrolę nad jakimś ważnym sektorem gospodarki, czy mieć kontrolę nad kwestiami politycznymi, wtedy wysyła się właśnie prywatną firmę wojskową, dlatego że zawsze można powiedzieć, tak jak Putin jest rewelacyjny w tym mówieniu, że nas tam nie ma, czy to nie są nasi żołnierze, to są tylko zielone ludziki. No to właśnie się unika tych konsekwencji związanych z ponoszeniem odpowiedzialności za działania regularnych sił zbrojnych. I też z ponoszenia odpowiedzialności za własnych obywateli, którzy walczą teoretycznie w imieniu Rosji. Natomiast oczywiście tam, gdzie są duże pieniądze, tam, gdzie są surowce naturalne, tam, gdzie są bogate złoża surowców, tam wszędzie jest taki styk kwestii związanych właśnie z pokusami dotyczącymi nielegalnego obrotu tymi. To są też miejsca w bardzo wielu krajach, które są niestabilne, jeżeli chodzi o politykę, niestabilne, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo. No i właśnie tak jak wspomniałam, duże firmy państwowe rosyjskie wykorzystywały te prywatne firmy wojskowe do ochrony, czy to na przykład budowanych rurociągów, czy kopalni, czy inwestycji kolejowych. Tych przykładów można mnożyć i właśnie to pokazuje, nazwijmy tą taką dyplomację prywatnych firm wojskowych, chociaż tutaj dyplomacja to jest oczywiście dużo za duże słowo.
No dobrze, a zatem mamy, tak, mamy grupę Wagnera jako pewien wycinek oczywiście po tej stronie rosyjskiej. Natomiast ja chciałbym zapytać panią doktor o to, czego my tak specjalnie nie analizujemy. Pamiętamy wypowiedź Putina z tamtego roku, że już z Bliskiego Wschodu tutaj nadciąga, no nie horda, ale grupa 16 tysięcy ochotników, którzy chcą umierać, no nie umierać, ale walczyć i walczyć z nazistami ukraińskimi. Natomiast no właśnie, no gdzie leży prawda? Pasjonuje nas bardziej historia, no powiedzmy bohaterów nawet, tych, którzy oddają życie w interesie dla Ukrainy. Natomiast po stronie rosyjskiej, czy my możemy powiedzieć, że gdzieś ten taki kol międzynarodowy Putina, on jest skuteczny, czy faktycznie napływają do Rosji, wyłączając grupę Wagnera, jakieś istotne grupy, jednostki, które faktycznie gdzieś tam mają też swoją rolę na Ukrainie?
Myślę, że nie do końca tak jest, dlatego że nie widzimy tego w przekazie ani strony rosyjskiej, ani strony ukraińskiej. Bo myślę, że każda z tych stron miałaby swoje cele, żeby taki przekaz kształtować, wykorzystywać, pokazywać to umiędzynarodowienie. To jest w ogóle też ciekawe, bo nawet jeśli popatrzymy, nazwijmy na tą dobrą stronę, stronę ukraińską i Legion Międzynarodowy, on też wszedł trochę na drugi plan i to też nie jest bez powodu. Natomiast tak, Putin się tym chwalił, potem zdaje się, że zeszło na wielkim niczym, bo znowu się okazało, że to jest kwestia szkolenia, to jest kwestia wynagrodzenia, to jest kwestia wyposażenia, to jest też kwestia porozumienia często gęsto językowego z grupami, które ewentualnie chciałyby przyjechać i walczyć. To nie zawsze jest jasne, logiczne i oczywiste.
Rozumiem, ale pani doktor, zaraz, kwestia uposażenia, to znaczy, że oni tam jadą zarabiać, czyli to nie jest jednak mechanizm foreign fighters, a bardziej najemnictwo? Czy Rosja, nie jest w stanie im niczego zaproponować w sensie ideowym?
Tutaj jest w ogóle dość ciekawa kwestia, bo oczywiście są na przykład podziały wśród, nazwijmy to, ideowych komunistów, czy należy walczyć za Rosję, czy wprost przeciwnie. Natomiast nie, to nie jest kwestia ideologiczna, przynajmniej jeszcze nie w tym wymiarze. Tutaj nie jest to sprzedawane jako walka dobra ze złem, powiedzmy tak dość umownie.
No tak, ja przed kilkoma dniami poszedł film przez grupę Wagnera przygotowany do żołnierzy generalnie państw natowskich. Jeśli chcecie walczyć ze złem, to dołączcie do nas. My jesteśmy po właściwej stronie barykady. Wy nadużywaliście siły w tak wielu konfliktach, że teraz przyszedł czas na to, żeby naprawdę zawalczyć o dobro. Odwracanie zupełnie sensów. Natomiast właśnie, czyli ideowo tutaj raczej jest pewna pustka na chwilę obecną. Oczywiście jest wątek Serbii, ale o tym porozmawiam z Konradem Pawłowskim już po 23. Natomiast przerwałem pani doktor, jeszcze proszę kontynuować.
Tak, znaczy w zasadzie też ostatni wątek pewnie związany właśnie z kwestiami prywatnych firm wojskowych, czy nawet rekrutacji do sił zbrojnych Rosji, to nie jest wbrew pozorom takie łatwe, żeby też służyć w siłach zbrojnych Federacji Rosyjskiej. Podejrzewam, że oni nawet sami mieli problem, żeby stworzyć coś na wzór ukraińskiego Legionu Międzynarodowego. To się trochę nie udało, natomiast to też nie znaczy, że w propagandę Rosjanie nie potrafią. Potrafią oni również i też się uczą od Ukraińców, też o ironio. Ja ostatnio widziałam filmik, który można byłoby nazwać filmikiem rekrutacyjnym do Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej i przyznam szczerze, że z punktu widzenia PR-owego on był zrobiony fantastycznie, ze skandowaniem Rosja wpierjot i był naprawdę zrobiony pokazując tych żołnierzy jako bohaterów, którzy walczą ze złem po tej dobrej stronie. O ile nie sądzę, żeby filmiki skierowane w stronę żołnierzy państw natowskich zadziałały, o tyle już tego rodzaju filmiki skierowane do własnego społeczeństwa myślę, że będą działać i że mogą częściowo się okazać skuteczne. Natomiast jeszcze tylko jeden wątek już tak na koniec. Też ciekawa informacja, która wybrzmiała całkiem niedawno, że po stronie ukraińskiej walczyła Legia Cudzoziemska, czy żołnierze Legii Cudzoziemskiej konkretnie, których ciała jakby zostały zidentyfikowane, czy były w posiadaniu, nazwijmy to umownie, właśnie grupy Wagnera. No i te dwie w zasadzie właśnie, prywatne firmy wojskowe, tak moglibyśmy się to określić, były w stanie się między sobą dogadać co do właśnie odesłania trumień z ciałami. To zostało zrobione z honorami, więc po prostu aż może to zaskakiwać, też biorąc pod uwagę właśnie to, jak grupa Wagnera przyjęła przynajmniej tego jednego nieszczęśnika, który został zwrócony jako jeniec i którego los był bardzo okrutnie zakończony.
To prawda, to też jest historia, której można, no nie spodziewaliśmy się. Natomiast mówiła pani doktor o tym wezwaniu, o tych filmikach. No właśnie, mam pytanie. Czy patrząc na Rosję, na kondycję społeczeństwa rosyjskiego, czy reżim Putina jest skazany cały czas na nadal przez cały 2023 rok, raczej tak będzie, na no właśnie reżim tak zwanej specjalnej operacji wojskowej? Czy pani przewiduje sytuację, w której jednak będzie upgrade do czegoś w rodzaju wojny? No i właśnie być może kolejne fale mobilizacji, biorąc pod uwagę chociażby ten filmik. No czy można wojnę na Ukrainie wygrać, prywatyzując przemoc? No chyba nie. No pytanie, jeśli
ale teraz,
nie.
Teraz jest jedna rzecz. Jeżeli popatrzymy na doktryny wojskowe rosyjskie, to wygrana wcale nie musi oznaczać panowania nad danym państwem. Ona może oznaczać zwyczajne zniszczenie przeciwnika. I jeśli tak popatrzymy na wygraną, to się może okazać, że Rosja tę wojnę w jakiś sposób jednak wygra. Ja wiem, że to brzmi bardzo zaskakująco niekiedy. Natomiast my też nie możemy nakładać naszej własnej logiki zawsze na to, czym będzie się kierowała rosyjska władza w podejmowaniu takich, a nie innych decyzji. Więc to jest jeden element. Drugi element, ja się spodziewam kolejnej fali mobilizacji z bardzo prostego powodu. Jeżeli faktycznie dojdzie do kolejnej rosyjskiej ofensywy, czego się w zasadzie wszyscy spodziewają, to będzie oznaczało, że spora rzesza z tych zmobilizowanych jesienią albo wróci jako ładunek 200, albo jako ładunek 300. Ich trzeba będzie uzupełnić, żeby tą wojnę kontynuować. Nie wiem, czy jest konieczność ze strony Rosji ogłaszania wojny jako takiej. To też by musiało dość mocno wywrócić jej wewnętrzną politykę, nie choćby nawet to, że przecież teraz za słowo wojnę można iść na 15 lat do łagru.
I jednak chyba byłoby to przyznanie się do pewnej porażki, prawda?
Chyba trochę tak. To nie znaczy, że i tak Rosjanie nie mają rozwiązanych rąk pod bardzo wieloma względami, bo to nawet nie jest kwestia tego, że oni się przejmują tym, że nie są w czasie pokoju, znaczy, że formalnie są w czasie pokoju. Warto zwrócić uwagę nawet na doktrynę państwa związkowego Białorusi i Rosji, opublikowaną mniej więcej dokładnie rok temu, w którym oprócz stanu pokoju, stanu wojny jest czas rosnącego zagrożenia militarnego. Na to się Łukaszenka na przykład powoływał przy formowaniu regionalnego zgrupowania wojsk. Więc ja myślę, że nawet formalnie oni sobie sami znaleźli sporo narzędzi do tego, żeby absolutnie nie stosować tylko i wyłącznie spektrum z czasu pokoju, że dla nich oni są w zasadzie w fazie wojny. Tak działa rosyjska gospodarka. Jeśli popatrzymy, jak bardzo przemysł zbrojeniowy został doinwestowany, jakie ma priorytety, to pokazuje, że Rosjanie myślą o prowadzeniu długofalowej wojny, wojny na wykrwawienie Ukrainy. I tak jak wspomniałam, wojny, która nie będzie dla nich zapewne oznaczała panowania nad Ukrainą, przejęcia politycznej kontroli nad całością tego państwa, ale będzie jej rezultatem zniszczenie jak największe państwa ukraińskiego i też to, żeby państwa zachodnie ponosiły tego bardzo duże koszty.
Tego się obawiamy, że rok 2023 będzie narastać tak zwane zjawisko zmęczenia wojną w Europie Zachodniej, a Rosja gra no właśnie o pełną pulę i niekoniecznie w tych kategoriach terytorialnych kontroli czy też zmiany reżimu, bo takie były pierwotnie ambicje, a dewastacji i doprowadzenia do pustynienia Ukrainy niekoniecznie rękami sprywatyzowanej przemocy, żeby nie upraszczać. Bardzo dziękuję pani doktor za dołączenie do naszego GPS. Do usłyszenia przy innych okazjach. Pozdrawiam serdecznie.
Dziękuję.
Dobranoc.
Wszystkiego dobrego. Dobrej nocy.